Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Grzegorz Potęga, radny wojewódzki, prezes Lubuskiego Związku Koszykówki, a jednocześnie człowiek, który zajmuje się dziesiątą muzą, czyli filmem. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Cieszę się, że się słyszymy. Panie radny, no, dziś pogrzeb Andrzeja Kawali, wieloletniego dyrektora Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie, prezesa Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze. Andrzej Kawala odszedł nagle 6 maja. Pozostaje taka pustka po takim człowieku, mówi się o takich ludziach jako wręcz człowiek instytucja.
No tak, dokładnie, panie redaktorze. Dodam jeszcze tylko, bo to chyba ważne też, że przez dwie kadencje Andrzej był również szefem Rady Programowej w Radiu Zachód, więc również z Państwa rozgłośnią miał dużo...
Tych funkcji bardzo dużo, rzeczywiście, tak, na różnych polach, bardzo wiele.
Rzeczywiście, co tam powiedział, no to taki człowiek instytucja, który żył obok nas, który tworzył świetny festiwal Lubuskie Lato Filmowe, impreza, która jest kojarzona zdecydowanie jednoznacznie z województwem lubuskim, z naszym regionem, w którym żyjemy, który prowadził Kino Newa przez tyle lat takim uporem i zawzięciem, można powiedzieć, który właśnie doprowadził też, bo to też jest bardzo ciekawy wątek, pewnie nie na dzisiejszą rozmowę na całą, ale chodząc do kina macie Państwo do czynienia z takim logotypem kin studyjnych i lokalnych. To warto wiedzieć, że właśnie Andrzej również przyłożył swoją rękę do tego, aby właśnie ta instytucja powstała, aby promować to kino, które jest troszeczkę bardziej takie...
Właśnie był jednym z pomysłodawców połączenia we wspólny organizm tych kin studyjnych, prawda? O to chodziło.
To między innymi o to chodziło, że wreszcie doprowadzono do tego, że kina, które grały taki niekomercyjny repertuar, jakby skrzyknęły się na jednym z takich imprez branżowych, jakim jest Forum Wokół Kina, i doprowadziły do powstania tej instytucji, ale wcześniej było jeszcze stowarzyszenie, które legło u podstaw jakby temu, że właśnie Filmoteka Narodowa potem w następnej kolejności objęła swoim patronatem i swoimi też, nie oszukujmy się, środkami to przedsięwzięcie, a właśnie pierwszym, właśnie inicjatorem stworzenia tego stowarzyszenia no był Andrzej, także tutaj jest taka bardzo rozległo jego zaangażowanie w te sprawy związane z filmem, z kinem, z organizacją przede wszystkim na rzecz tych filmów czy tych miejsc, które prezentują ten repertuar taki bardziej artystyczny, niekomercyjny. On się na to opierał, on temu poświęcał swoje życie. No, byłem bardzo jakby dumny z tego, że mogłem współuczestniczyć również w tym dziele.
Udało się panu zrobić na pewno kilka imprez, może nawet więcej niż kilka razem z panem Andrzejem Kawalą, prawda?
No tak, no to na pewno tutaj szereg retrospekcji, które oprócz oczywiście Lubuskiego Lata Filmowego, no i też powiedzmy sobie szczerze, że gdyby nie Lubuskie Lato Filmowe, gdyby nie te doświadczenia, które zbierałem tam od 1997 roku, czyli to już praktycznie 25 lat, jakby to tak policzyć, to nie byłoby Solanina, którego razem z Konradem Paszkowskim robimy od 2009 roku. I nie byłoby szeregu, no i nie było w ogóle mojej też przygody z kinem, bo na początku pracowałem przecież w kinie Newa tam przez 7 lat, potem miałem kino, byłem bezpośrednim jakby dzierżawcą kina Odra w Nowej Soli. No i to było rzeczywiście wynik tej współpracy, tych naszych różnych wyjazdów, tego zapatrzenia się w to kino, także w te filmy, także to na pewno to był skutek tego, że podjąłem współpracę z Andrzejem.
No właśnie, odchodzi, żegnamy dziś Andrzeja Kawalę, ale przed nami przecież wielka impreza Lubuskie Lato Filmowe, to jest ta główna impreza filmowa w województwie lubuskim, jedna z najważniejszych imprez przecież również w kraju. Pytanie zatem, co dalej będzie z tą imprezą po odejściu osoby, która to wszystko spinała, organizowała no od lat 80. przecież? Impreza będzie się dalej odbywała, jak pan uważa?
Ja myślę, że... Rozmawiamy o tym. Wolą Andrzeja było to, aby festiwal się odbył, z tego co wiemy. Bardzo dużo czasu, nawet w tym ostatnim okresie, kiedy był chory, bardzo poświęcił na organizację tej 50. edycji, bo też do tego dodajemy, że to jest ta jubileuszowa 50. edycja Lubuskiego Lata Filmowego, która miałaby się odbyć w tym roku. Na pewno przed nami są takie sprawy bardzo formalne do podjęcia i do zrealizowania, bo Andrzej był też, jak pan powiedział, panie redaktorze, prezesem Klubu Kultury Filmowej, stowarzyszenia, tak, które ma prawa do organizacji Lubuskiego Lata Filmowego, no ale też ponosi odpowiedzialność w sposób taki formalny. I tutaj no też musi dojść do zmian w zarządzie stowarzyszenia, bo ktoś musi umowy podpisywać, tam idą bardzo duże środki, także to wszystko ma jeszcze mamy przed sobą i pewnie trochę do przemyślenia. I ta decyzja o tym, czy na pewno będzie, czy kiedy się odbędzie, czy to będzie termin czerwcowy, czy może wrześniowy, tak jak w tamtym roku, to jest jeszcze ciągle przed nami i myślę, że jeszcze dzisiaj się powstrzymajmy z takimi ostatecznymi, rygorystyczniejszymi, że tak powiem, określeniami, jak to będzie wyglądało.
To może zamykając ten wątek, powiem tak, stempel Łagowa zawsze coś znaczył, a gwiazdy to zostawmy między zdroją. Tak mawiał właśnie Andrzej Kawala. Może warto pomyśleć nad tym, aby taki festiwal imienia właśnie Andrzeja Kawali organizować na ziemi lubuskiej.
No może tak, są różne tutaj wątki, jest przecież nagrody są przyznawane osób, które były związane z Łagowem, między innymi Krzysztof Mędrak, taki bardzo znany krytyk filmowy, jest jego nagroda. Na pewno, tak jak pan powiedział, no, czy nagroda to jest wystarczająco, czy festiwal imienia Andrzeja Kawali, zobaczymy. To jest jeszcze wszystko za świeże i dziękuję za podpowiedź, pewnie weźmiemy to pod uwagę, ale nie chciałbym jednoznacznie tutaj mówić o tym, że na pewno tak będzie.
To ze środowiska oczywiście musi wypłynąć od państwa, prawda, bo państwo tutaj jesteście tymi osobami, które przejmą pewnie schedę po Andrzeju Kawali. Dzisiaj o 12.40 pogrzeb, będziemy żegnać pana Andrzeja Kawale. Dobrze, zmieńmy temat, bo życie toczy się po prostu dalej i musimy iść dalej i do przodu. Chciałem pana spytać o inną zupełnie sprawę, a mianowicie o ścieżkę rowerową pomiędzy, prawda, Zatoniem a Niedoradzem. No, Niedoradz to jest ta miejscowość, z której pan przecież, pan mieszka, pan pochodzi. Ta ścieżka miałaby łączyć oba samorządy, a właściwie jeżeli powstanie ten fragment 7-kilometrowy, będzie wpisywała się w taką rzeczywiście wielką ścieżkę od Zielonej Góry aż do Sławy. W tej chwili trakt jest praktycznie nieprzejezdny. Uda się tą ścieżkę w końcu wybudować z pieniędzy, głównie pieniędzy marszałkowskich, pieniędzy unijnych?
To znaczy tak, trzeba powiedzieć sobie, że do tanka trzeba dwojga i kluczową kwestią jest to, że tą główną ścieżkę kolej na rower, a więc która wjedzie przez teren powiatu nowosłupskiego od gminy Kożuchów aż po gminę Kolsko, takim głównym beneficjentem tego projektu był powiat nowosłupski. Czy jest dalej, tak, bo to dalej trwa. I Urząd Marszałkowski bardzo długo, Departament Środków Unijnych, czekał na złożenie formularza zmian. O ścieżce się mówiło nieustannie w mediach, od roku ponad trwa taka dyskusja, natomiast nie było formularza zmian. W końcu jak się formularz zmian pojawił, to się okazało, że to partnerstwo, które zostało zawiązane przez powiat nowosolski, miasto Nowa Sól, gminę Otyń i miasto Zielona Góra, jest o tyle... jest formalnie po prostu nieskuteczny, dlatego że pierwotny konkurs, który był na ścieżkę, był tak skonstruowany, że to kryterium łączenia gmin w danym powiecie było wysoko wypunktowane. A tutaj łamiemy tą zasadę, odchodzimy od niej i w związku z tym no, jest pewna trudność formalna. I z tego co wiem na dzień dzisiejszy, wymiana korespondencji. Czekamy na właściwy formularz zmian do projektu. Jeśli on wpłynie, to mam nadzieję, że przynajmniej część tej ścieżki zostanie zrealizowana właśnie z funduszy z Unii Europejskiej.
Czyli rozumiem, że problemy proceduralne, a nadal będzie jeżdżenie po szutrze, jeżeli w ogóle będzie możliwość przejechania tego terenu. Tak dobrze rozumiem?
Po szutrze może nie, bo jednak droga asfaltowa na pewno największym dla mnie problemem jest tutaj odcinek Niedoradz-Chotnik, który jest najbardziej ruchliwy, to dawna trójka. Najwięcej samochodów tutaj jeździ i tutaj rzeczywiście należałoby się na tym najmocniej pochylić. Natomiast dość też chętnie i często uczestniczę w wyjazdach do Zatonia i widzę, że ten ruch samochodowy nie jest tam aż tak olbrzymi. Naturalnie dobrze by było i fajnie by było, gdyby taka ścieżka powstała. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, tutaj są do pokonania pewne problemy proceduralne i kiedy one zostaną rozwiązane, no to wtedy zapewne będzie można tą ścieżkę zrealizować.
Panie Rady, no w kuluarach mówi się o tym, że wystarczy, że gdyby, że jeżeli któryś z radnych Platformy zajmie się tą ścieżką, w ogóle zajmie się jakimkolwiek problemem, to on zostanie rozwiązany w 2 tygodnie, a że nie zajmuje się tym, niestety nie jest to pomysł radnego Platformy, no to dlatego jest tyle czekania. Co pan mówi?
To dziwne. Nie, nie sądzę, żeby tak było.
Czyli dementuje pan, nie jest tak absolutnie, że tutaj nie. Zgłaszający ma znaczenie. Dobrze.
Nie.
Na koniec... Okej, okay, na koniec jeszcze...
Dodajmy tylko, bo Zielona tak? Góra dostała pieniądze z paczki z Unii Europejskiej na swój ZIT i mogła realizować inwestycje takie, jakie sobie nakreśliła, tak? A teraz sięga, usiłuje za pomocą właśnie tego partnerstwa nowo wykreowanego sięgnąć jakby do tego woreczka, w cudzysłowie, który był przeznaczony dla innych samorządów. No i tutaj jest pewien konflikt interesów, no.
Aha, no dwa samorządy chcą budować, ale jest konflikt. No tak to rozumiem dobrze?
Nie.
No bo i Nowa Sól, rozumiem, powiat nowosolski i miasto Zielona Góra chcą tej ścieżki, ale no są problemy proceduralne, a konflikt to nie wiem, między kim a kim miałby tutaj być.
Nie. Tylko... Gdyby powiat nowosolski i miasto chciało, i miasto Nowa Sól, podkreślam, chciało wybudować ścieżkę w granicach administracyjnych powiatu nowosolskiego, to przeszkód formalnych by nie było. Natomiast jeśli wchodzimy na teren Zielonej Góry, te problemy się pojawiają. I tu jest pogrzebany, że
rozumiem.
Tak powiem, dlatego że właśnie jest problem natury formalnej wynikającym z tych zapisów z tego pierwszego konkursu, o którym powiedziałem.
Rozumiem. Dobrze, wyjaśnił pan, myślę, to wszystkim bardzo dobrze. Panie Rady, na koniec jeszcze spytam o jedną sprawę. Jakie nastroje panują w tej chwili w Platformie Obywatelskiej? Bo ostatnie sondaże no, pokazują taką pewną tendencję odpływu sympatyków czy wyborców od Platformy. Oczywiście sondaże sondażami, ale no, to już jest widać rzeczywiście no, te nastroje, które wśród społeczeństwa chyba i te przepływy elektoratu są dosyć widoczne. Zagraża wam bardzo mocno pan Szymon Hołownia. Budzi to u państwa jakiś niepokój? Przyglądają się państwo temu?
No na pewno przyglądamy się z uwagą, bo to trudno nie powiedzieć, że nie przyglądamy się sondażom, które są na co dzień odzwierciedlają sympatię do partii politycznych. Natomiast te, które się pojawiają w ostatnim czasie, to rzeczywiście tak naprawdę wskazania do lepszej, bardziej efektywnej z większym zaangażowaniem pracy, większa mobilizacja.
Bo dodajmy, że te sondaże są bardzo różnych sondażowni i dla różnych mediów, więc tutaj to nie jest tak, że ktoś sobie jeden sondaż, prawda, zrobił z lewej czy z prawej strony i na tym się opieramy. Nie, tak nie jest.
Tak, panie redaktorze, tylko gdybyśmy bazowali tylko i wyłącznie na sondażach, to partia pod tytułem Polskie Stronnictwo Ludowe już dawno powinna nie funkcjonować na polskiej scenie politycznej, a przecież radzi sobie, jak wiemy, bardzo dobrze i ciągle jest obecna zarówno w samorządach, jak i w parlamencie. Dlatego tutaj też spokojnie, nie za mocno. W tamtym roku mieliśmy do czynienia też z sytuacją, w której stanęli naprzeciwko siebie Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski. Jak się to skończyło, to wszyscy wiemy. Rafał Trzaskowski dostał się do drugiej tury, walczył o prezydenta Polski, funkcję prezydenta Polski. Przegrał nieznacznie. No a w ostatecznym rozrachunku pan Szymon Hołownia zebrał około 10% głosów, jak pamiętam. Także ten test wypadł na naszą korzyść. Teraz mamy taki chwilowy zastój być może w naszych działaniach. Mam nadzieję, że to się niebawem odwróci.
Chyba jednak to Platforma i w ogóle partie, które są przy władzy, które funkcjonują na scenie, są w trochę trudniejszej sytuacji, bo zawsze jest jeszcze go rozliczać, a pan Hołownia cały czas jest jednak tym świeżym spojrzeniem na politykę i pewnie dlatego jest łatwiej, prawda, i wyborcy też w taki sposób podchodzą. Dobrze, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Grzegorz Potęga, radny wojewódzki, jednocześnie człowiek związany z filmem, czyli 10. Muzą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.